Chciałbym dzisiaj sięgnąć do Ewangelii Jana ze względu na święto. Dzisiaj troszeczkę o czymś innym. Ewangelii Jana, 8 rozdział, od 24 wersetu. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To ciekawy dialog, który odbył się z Żydami, między Żydami a Panem Jezusem. To dialog ludzi, którzy byli w niewoli, którzy w zasadzie po wyzwoleniu, znaczy w zasadzie po wyzwoleniu z niewoli babilońskiej, wracając do ziemi izraelskiej, nigdy nie odzyskali, można by powiedzieć, niepodległości, nigdy nie samostanowili, zawsze byli pod czyjąś władzą. I to ciekawe, że mówią tutaj, jesteśmy dziećmi Abrahama i nigdy u nikogo nie byliśmy w niewoli. Przecież po kolei królestwa Medów, Persów i po kolei aż do Rzymian panowały na tamtym terenie. Żydzi już nigdy po niewoli babilońskiej nie byli wolnymi ludźmi narodowo. My dzisiaj obchodzimy stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości. 10 listopada 1918 roku marszałek Piłsudski po uwolnieniu z twierdzy w Magdeburgu przyjechał do Warszawy i tam nawiązał współpracę z Radą Regencyjną, która 11 listopada przekazała mu pełnię władzy nad oddziałami Wojska Polskiego, które były odtwarzane. To się działo 11 listopada. Co ciekawe, dopiero kilka dni później otrzymał pełnię władzy, również tej politycznej. I co również ciekawe, pewnie nie wszyscy z was wiedzą, że 11 listopada 1918 roku Polska nie pojawiła się od razu na mapie, bo powstawało zasadne pytanie, jaka Polska, w jakim kształcie? I pewnie nie wszyscy Wielkopolanie pamiętają, kiedy było powstanie wielkopolskie. Pamiętacie? Nie pamiętamy, to ciekawe. Było w grudniu 1918 roku. A kiedy odzyskaliśmy niepodległość? W listopadzie. Więc to taki paradoks, prawda? Że w listopadzie odzyskaliśmy niepodległość, a w grudniu było powstanie wielkopolskie tutaj. Ja też mówię tak taką nutą, pewną nutą, która wybrzmiewa w moim sercu, jako że w miejscu, w którym mieszkam, w Lusowie, jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego, jest tam cmentarz, na którym leży generał Dowbor Muśnicki, który był dowódcą tego powstania. Ale dla naszej świadomości 11 listopada 1918 roku nie oznaczało, że Polska pojawiła się na mapie, bo walkę o kształt granicy wschodniej, walki o kształt granicy wschodniej trwały do marca, zdaje się, 1923 roku. Więc nie było tak, że 11 listopada mieliśmy już wszystko, ale Polacy walczyli o niepodległość, którą niestety po 21 latach stracili. Najpierw na rzecz niemieckiego okupanta, potem na rzecz wschodniego brata, za którego opiekę w końcu mogliśmy dopiero w 1990 roku podziękować naszemu bratu za długotrwałą i wytrwałą opiekę. Już ci dziękujemy za to, że się nami opiekowałeś, już sami sobie damy radę. Dzięki łasce Bożej jesteśmy ponownie na mapie. Musimy mieć świadomość, że wiele narodów, które znikło z mapy, nigdy na nią nie wróciły. Jednym z najważniejszych i największych cudów to był powrót żydowskiego narodu na mapę. Po ponad 2000 lat. Ale Polacy też. A wiele narodów, jeśli nie wierzycie, przecież nie ma już... Nie ma Austro-Węgier na przykład. Tak? Ale nie ma Edomitów, nie ma Filistynów, nie ma innych narodów, które były, nie ma Fenicjan, nie ma Persów. Są inne narody już zupełnie. Zniknęły z mapy, żeby nigdy na nią nie wrócić. Nie ma Królestwa Babilońskiego. Wiele można by... My wróciliśmy na tę mapę ponownie. Kiedy czytałem o tym, że za polskim narodem wstawiali się m.in. premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George czy prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, pomyślałem, że Bóg ma plan wobec naszego narodu. Jakiś niezwykły plan dobry. Pozwolił nam w swojej łasce wrócić na mapę. I chwała niech będzie Jemu za to. I może to też być dla nas przyczynek, żeby pytać: Panie, w swojej łasce jesteśmy wciąż Polakami. Dlaczego nam pozwoliłeś to poza swoją łaską? Może masz jakiś plan? A może w tym planie masz również dla mnie miejsce, żeby to tak bardziej spersonalizować. Ale nie chciałem, to takie przypomnienie historii, ale nie chciałem dzisiaj kazania mówić na temat historii, bo chciałem powiedzieć kilka słów przypomnienia, ponieważ jako naród odzyskaliśmy wolność, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie naszą wolność w Chrystusie. Dlatego ten fragment, dlaczego przytoczyłem ten fragment i zacząłem kazanie od Ewangelii Jana. My, chrześcijanie, mamy prawdziwą wolność, która jest znacznie większa i znacznie ważniejsza niż wolność polityczna czy wolność gospodarcza. To wolność od grzechu. To wolność od grzechu, której początkiem jest spotkanie z Jezusem, bo tylko On ma moc uwolnić człowieka od grzechu. Jezus powiedział: jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. A oni powiedzieli: a kim ty jesteś? A Jezus mówi: jeśli nie czytacie tego, co ja do was mówię, to w ogóle po co ja do was mówię? Żydzi wiedzieli, ale jakoś nie docierało to do nich, że w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu w Septuagincie Boże imię zostało było określone jako ego eimi, ja jestem. I dlatego Jezus mówi: jeśli nie uwierzycie, że ego eimi, ja jestem. Oni na początku nie wiedzieli, o co on chodzi. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Ale zrozumieli to na koniec. Zanim Abraham był, ja jestem. I już wtedy wiedzieli wszystko. Nie ja byłem, ja jestem. I schwycili za kamienie. Spotkanie z Bogiem, Jezusem Chrystusem, to wolność od grzechu, bo On ma taką moc. On i tylko On. I chciałbym o tych wymiarach wolności powiedzieć krótko i tak trochę przewrotnie od pierwszego wymiaru, który nie jest najistotniejszy ostatecznie, ale jest bardzo ważny dla nas. Bo jesteśmy przez spotkanie z Jezusem, przez Jego dzieło krzyża, przez Jego śmierć, a później zmartwychwstanie, jesteśmy uwolnieni od poczucia winy za grzech. Wolność od grzechu to wolność od poczucia winy za grzech. Bo ludzie latami żałują podjętych lub niepodjętych decyzji, bo żałuje się nie tylko to, co się zrobiło, ale to, co moglibyśmy byli zrobić w przeszłości, ale nie zrobiliśmy tego. I ludzie marzą o wehikule czasu, żeby móc cofnąć się i podjąć inną decyzję, zmienić swoje decyzje teraz po czasie, mając to doświadczenie, znając rezultat swoich decyzji. Och, gdybym mógł zmienić. I człowiek żyje z takim poczuciem winy. Powinnam była postąpić inaczej. Kiedy wrzuciłem do internetu, w doktora Google'a pytanie, znaczy linijkę, poczucie winy, to wiecie, co się wyświetla? Wyświetla się nieuzasadnione poczucie winy, patologiczne poczucie winy, chroniczne poczucie winy terapia, jak wychodzić z poczucia winy, techniki radzenia sobie z poczuciem winy. I mam wrażenie, że człowiek, gdyby mógł, gdyby miał takie nożyczki, to by wyciął sobie to poczucie winy, bo ono zaburza nasz komfort. Chcielibyśmy żyć wygodnie. Ach, gdyby można było pójść do sklepu albo zamówić w internecie, jeśli to by Amerykanie wymyślili, żeby sprowadzić, ludzie by dali wiele pieniędzy. Wyciąć sobie poczucie winy i po prostu żyć w spokoju. Zdaję sobie sprawę, że poczucie winy może być nadmierne i człowiek może rzeczywiście patologicznie do tego podchodzić, ale nie zgadzam się i myślę, że niestety internet jest przepaścią różnych zwodzicieli i różnych nauczycieli, którzy mówią, że poczucie winy jest niewłaściwe, jest reliktem negatywnego wychowania, taki różnego rodzaju rzeczy, które ja bym określił jako bzdury. Poczucie winy może być syndromem wyniszczającym człowieka, ale posłuchajmy, gdyby człowiek wyciął sobie to poczucie winy, razem z sumieniem ono by można je usunąć w całości, wyczyścić wszystko, to stalibyśmy się bezdusznymi egoistami. I nic by, gdyby nasza wolność by była dla nas naszym królestwem, byłaby dla nas najważniejsza. I kiedy nasza wolność wkraczałaby w wolność drugiego człowieka, w ogóle by nas to nie obchodziło. Jakby ten świat wyglądał? Jeśli czynimy zło, poczucie winy jest jak najbardziej zasadną reakcją. Stalibyśmy się bez niego niewrażliwymi egoistami. Ale czy muszę żyć wobec tego z poczuciem winy? W Chrystusie Bóg uwalnia mnie od poczucia winy. I nie dlatego, że Bóg mówi, przychodzi do ciebie, klepiąc po ramieniu, mówiąc, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Oczywiście, że nie. I my wiemy, że się stało. Bardzo często. I takie tanie powiedzenie, że nic się nie stało, ono by nas... Bo my w gruncie rzeczy wiemy, co zepsuliśmy i powiedzenie, że nic się nie stało, wcale gdzieś w głębi duszy do nas samych nie dociera. Natomiast gdy Bóg przychodzi i mówi do nas, rzeczywiście stało się, ale ja za to zapłaciłem. Zapłaciłem za twoje błędy, te, za których już nie możesz zmienić. Te, których konsekwencje z przeszłości są nieodwracalne, ale ja za nie zapłaciłem. Żebyś już więcej nie musiał żyć pod ich ciężarem. Żebyś mógł żyć od wolności. Żebyś nie musiał na sznurze ciągnąć tego ciężaru dzień po dniu. Dzień po dniu. Żyjąc nieustannie, budząc się każdego poranka. Z żalem, ze smutkiem, z płaczem nawet. Jezus zapłacił za to wszystko. Jezus zapłacił za moje niewłaściwe decyzje. Oczywiście nie znaczy to, że jeśli z powodu moich błędnych decyzji kobieta zaszła w ciążę, Bóg nie usunie tych konsekwencji. Będziemy musieli żyć z konsekwencjami, będziemy musieli te konsekwencje próbować z Bożą pomocą naprawiać, ale nie muszę już żyć więcej w poczuciu winy. Nie muszę budzić się pod ciężarem poczucia winy, bo Pan Jezus Chrystus, Bóg Jezus Chrystus zapłacił za to, co się stało, co było tragiczne, co było złe. A więc poczucie winy, wolność od poczucia winy. A ona bezpośrednio wiąże się z wolnością od kary za grzech. Zapytano kiedyś wielkiego uczonego Dawida Webstera: posiadasz kolosalny umysł. Jaka jest najgłębsza myśl, jaką kiedykolwiek miałeś? A on miał odpowiedzieć: myślałem o wielu rzeczach, ale wzbudzającą największą grozę, najbardziej przerażającą i najbardziej druzgocącą myślą, jaką kiedykolwiek miałem, jest moja osobista odpowiedzialność pewnego dnia przed Bogiem. Apostoł Jan w Księdze Objawienia zobaczył pewien obraz, niezwykły obraz. Spotkanie, na którym obecni byli wszyscy. I nie można było sobie pójść gdzie indziej, dlatego że nie było żadnego innego miejsca. Pierzchło niebo i ziemia i miejsca dla nich nie było, więc nie było żadnego innego miejsca, więc nie można było czmychnąć, schować się za drzewem, pójść gdzie indziej, pójść do kina, udać się daleko. Nie było innych miejsc, było to jedno miejsce. Przed tronem baranka. Jan ujrzał umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Otworzono księgi. Każdy człowiek dostał książkę z napisem: oto twoje życie. I nie była to książka samych zasług, była to książka o wszystkim. Co zrobiłeś, co powiedziałeś, co pomyślałeś, wszystko jawne i niejawne, z emocjami, uczuciami, ze wszystkimi myślami. A ponieważ wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, to żadnej z tych ksiąg nie można było z dumą otworzyć. Nie można było z dumą czytać jedynie o osiągnięciach, bo w każdej księdze, oprócz najwspanialszych osiągnięć, były również porażki. Bóg postanowił, sprawiedliwy Bóg, odpłacić każdemu sprawiedliwie. I my wiemy i znamy już Boży werdykt, że zapłatą za grzech jest śmierć. I nie śmierć, że oni umrą i przestaną istnieć, bo już nie ma nieba, nie ma ziemi, nie ma tych niebios i nie ma tej śmierci, której fizycznej, którą my teraz zeznamy, ale jest druga śmierć na horyzoncie. To jezioro ognia i siarki. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, Słowo Boże mówi. I zapłatą za grzech jest śmierć. I każdy człowiek będzie musiał stanąć przed Bogiem i księga życia każdego człowieka zostanie otworzona. Bóg jest drobiazgowo sprawiedliwy. Nie jest upierdliwy i nie jest złośliwy. Jest sprawiedliwy. A ponieważ jest sprawiedliwy, drobiazgowo sprawiedliwy, dlatego każda bezbożność spotka się z jego odpłatą. Każda. I to jest przerażający efekt, bo każdy w swoim życiu popełnił jakiś grzech, jakiś błąd, jakieś wykroczenie Bożych praw. Tego samego dnia Jezus otworzył swoją księgę, księgę życia, w której było nie tylko zapisane Jego imię, ale było zapisane również wszystkich tych, którzy przez Jego śmierć i zmartwychwstanie zostali uwolnieni od kary za grzech. Wszystkich tych, którzy spotkali się z Jezusem, którzy uwierzyli w Niego, którzy przez wiarę przyjęli z wdzięcznością Jego ofiarę za nasz grzech i za nasze wykroczenie. Ci znaleźli się w tej księdze. I jeśli tego dnia moje i Twoje imię będzie w tej księdze, to nie podzielę losu, o którym napisał Jan. Jeśli ktoś nie znalazł się zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I to jest ważniejsze. Dla nas dzisiaj, z ludzkiej perspektywy, najważniejsze jest nasze poczucie winy. Ale patrząc całościowo, najważniejsze jest, że Jezus zapłacił, wziął na siebie naszą karę po to, żebyśmy my nie musieli ją otrzymać. I jeśli tego dnia będę w tej księdze, to Bóg podzieli się ze mną swoim dziedzictwem, swoją chwałą, swoją zapłatą, z wszystkim, co ma. Zaprosi i powie, chodź, wszystko, co moje, jest Twoje, wszystko. A więc Jezus uwolnił nas od poczucia winy za grzech i Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uwolnił nas od kary za grzech. Ale Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uwolnił nas od niewoli grzechu. To jest kolejny aspekt tej wolności, o której możemy mówić. Przy okazji wolności naszego kraju możemy mówić o wolności, którą mamy w Chrystusie. Bóg uwalnia nas od niewoli grzechu. Nie wiem, czy pamiętacie, że grzech w Biblii nie jest tylko złamaniem prawa Bożego. To by było pół biedy. Cała bieda polega na tym, że Słowo Boże pokazuje, że grzech jest mocą, która niewoli człowieka. Nie jest tylko decyzją moją i Twoją. Jest mocą, to niewidzialne pęta, które dotykają człowieka, które krępują człowieka. Doświadczenie grzechu rodzi jakąś dziwną chęć powtarzania go. Dlatego niezmiernie cieszę się, że niektórych grzechów w moim życiu nigdy nie doświadczyłem i nie mam czego tęsknić. Wybaczcie mi za stwierdzenie, na przykład nigdy nie byłem z prostytutką. Nie wiem, co to jest i nie wiem, za czym tęsknić. Jestem ignorantem w tej kwestii i to jest moje błogosławieństwo. Nigdy nie doświadczyłem twardych narkotyków. Ludzie chcieliby mieć mocne świadectwo. Jak byłem młodym, nawróconym człowiekiem, ktoś mówił, że tam moje życie było złe, tam doświadczyłem wszystkiego i wszystkiego w życiu, wszystkiego zła i opadłem na samo dno i Jezus uwolnił mnie. To ja kiedyś zazdrościłem, że ja nie mogę błysnąć takim świadectwem. Ale dziś po latach dziękuję Bogu za to, że jestem ignorantem w niektórych kwestiach. Ja nie znam niektórych rzeczy. Nie znam twardych narkotyków. Nie wiem, za czym tęsknić. Ale znam papierosy na przykład. I uwierzcie mi, że jak przychodzi taki piękny dzień, to rzadko bywa. To pamiętam, kiedy siadałem z sentymentem, patrzyłem na przykład na piękne słońce na ławeczce nad jeziorem Tafla Morza. Wiecie, o co chodzi. Wiem, że gdybym dziś wziął papierosa do ręki, natychmiast bym zaczął palić, bez zakrztuszenia się. Dlatego dziękuję Bogu, że w wielu sprawach jestem ignorantem. Nie wiem, za czym tęsknić, nie doświadczyłem tego. I jeśli jesteście ignorantami, nie jesteście nieświadomi, tak, pewnych rzeczy, bo ich nigdy nie spróbowaliście, nie próbujcie. Nie będziecie wiedzieć, za czym tęsknić i to będzie wolność dla was. Adam i Ewa, gdyby nie złamał Bożego przykazania, nigdy nie poznałby dobra i nigdy zła by nie poznał. Dobro znał, zła by nie poznał. Nie wiedziałby, za czym tęsknić. Grzech jest jakąś niewolą, która pęta człowieka. Niewola, która sięga głęboko. Każdy człowiek jest w mniejszym lub większym stopniu niewolnikiem grzechu. Czasem jest zadowolonym niewolnikiem, ale czasem jest zupełnie niecierpiącym czy nieczerpiącym przyjemności niewolnikiem, zmuszonym powtarzać to, czego nie chce. A jednak wewnętrzny przykaz ciągnie go. Ile razy alkoholik płakał, że już nigdy więcej tego nie zrobię, żeby następnego dnia zrobić właśnie dokładnie to samo. I wiele innych rzeczy można by mnożyć. Dlatego człowiekowi w Chrystusie nie wystarczy przebaczenie grzechów. Nie wystarczy oddłużyć hazardzisty, bo następnego dnia zacznie kumulować następne długi. Dlatego w Chrystusie, dzięki Jego ofierze, dzięki mocy Ducha Świętego, z niewolnika mogę stać się wolnym. Jezus powiedział do Żydów, jesteście niewolnikami grzechu i sami nie potraficie się z tej niewoli wyzwolić. Niewolnik nie ma żadnych praw, nie dziedziczy żadnych praw, można go sprzedać lub oddać. Niewolnik nie może stać się wyzwoleńcem na własne życzenie. Nie mógł wyzwolić się sam. Próby wyzwolenia się z bycia niewolnikiem prowadziły do produkcji zbiegłych niewolników. Nie do wolnych ludzi, zbiegłych niewolników, o których słyszałem, że Rzym był pełen właśnie zbiegłych niewolników. Niewolnik musiał być wyzwolony. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Krzyż Chrystusa i moc Ducha Świętego ma moc uwolnić człowieka od każdego grzechu. I ta wolność może być celebrowana właśnie przez tych, którzy trwają w Chrystusie. Z naciskiem na trwają w Chrystusie. Bo jeśli od Chrystusa odchodzimy, to niestety wychodzimy spod tego parasola. Niestety zło zaczyna nas wciągać jeszcze bardziej i bardziej. Jezus mówił o ludziach, którzy zostali wyzwoleni, oswobodzeni, ich mieszkanie, to ten wewnętrzny człowiek jak mieszkanie zostało oczyszczone i oswobodzone, ale diabeł zabrał ze sobą siedmiu gorszych i stan tego człowieka był siedmiokrotnie gorszy niż przed spotkaniem Jezusa. I niestety tak bywa, że ci, którzy rezygnują z Chrystusa, świadomie rezygnują, odchodząc od Niego, pogrążają się jeszcze gorzej, jeszcze bardziej niż zanim poznali Chrystusa. Syn Człowieczy wyzwala z poczucia winy, od kary za grzech, od niewoli grzechu, ale Syn Człowieczy pozwala odkrywać jeszcze inny wymiar bądź inne wymiary wolności, do których Bóg nas powołuje. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał: radujcie się, powtarzam wam, radujcie się, nie troszczcie się o nic, we wszystkim w modlitwie i zbłaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Znamy to, ale istotny jest kontekst słów, które wypowiada apostoł Paweł. On wypowiada je z więzienia. On wypowiada je spętany. On, będąc więźniem, odkrywa wolność, sam odkrywa i odkrywa przed Filipianami inny wymiar wolności. Że człowiek wierzący, nawet fizycznie zniewolony więzami fizycznego, realnego więzienia, może odkrywać prawdziwą, inną wolność. Człowiek wolny, chodzący po wolności, tak jak to mówią więźniowie, może być zniewolonym, spętanym nie tylko przez grzech, ale przez smutek, przez ciężary i przez troski. I paradoksalnie właśnie wielu ludzi wierzących, fizycznie zniewolonych, w więzieniu, w kajdanach, łańcuchach, za zamkniętymi drzwiami, z kratą w oknach z powodu Jezusa, odkrywało jakiś niezwykły wymiar wolności, która wiązała się z obecnością Chrystusa blisko nich. I wielokrotnie słyszałem świadectwo ludzi. Człowieka, który w rosyjskich więzieniach został zamknięty do karceru, do samotności na wiele dni, za głoszenie Ewangelii. Najpierw do więzienia się dostał, ale w więzieniu głosząc Ewangelię jeszcze gorzej, został zamknięty do karceru na wiele dni i ten, który go zamykał, powiedział mu, że jak wyjdziesz z tego karceru, to mój Boże, będziesz mówić do naczelnika więzienia. Ale kiedy po wielu dniach otworzono drzwi, żeby zobaczyć, czy zwariował, on powiedział: zamykajcie te drzwi, Jezus codziennie do mnie przychodzi i jest tu ze mną. Zamykajcie te drzwi, bo chcę być z Jezusem. Prawdziwe świadectwo, to nie jest bajka. Niezwykły wymiar wolności w opresji, w tym fizycznym zamknięciu, a jednocześnie obecność Chrystusa. Jeden z założycieli tutaj Kościoła Baptystów, nie mogę przypomnieć sobie jego imienia, wielokrotnie więziony, pisał listy i pisał w nich o radości, że już miał zostać przez żołnierzy zastrzelony, ale jednak się rozmyślili, ale w sercu czuwał pokój. W sercu Bóg dawał, sączył mu radość do serca, coś niezwykłego. Ja nie mówię, że ludzie byli postrzeleni wierzący, że oni chętnie by tam chcieli i byli. Oni byli w tej opresji i nie z własnej woli, a jednak odkrywali ten niezwykły wymiar wolności z powodu obecności Chrystusa. Apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy ten wymiar odkrywali. Może nie zniewoleni fizycznie, nie zamknięci w więzieniu, dzięki Bogu, póki co jeszcze, ale troski i zmagania, problemy mogą pętać nasze życie. I apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy uczyli się tej wolności, która związana jest ze składaniem swoich trosk, zmartwień, zmagań u Bożych stóp. W prośbach z dziękczynieniem. Dokładając do tego myślenie o tym, co dobre, co poczciwe, co sprawiedliwe, co jest cnotliwe, co jest chwalebne. A więc jeden i drugi akt łącząc ze sobą, odkrywając ten wymiar w chrześcijańskiej wolności, wolności od trosk. Ja wiem, że to się łatwo mówi, bo to wymaga naprawdę żywej wiary i wiem, że troski można złożyć na Chrystusa wieczorem po to, żeby wstać rano znowu z plecakiem trosk. wieczorem śpiewać pieśń zwycięstwa, ale wieczorem rano znowu pogrążyć się myślami. Dlatego człowiek uczy się składać troski swoje i swoje problemy, swoje zmagania przed Bożym tronem. A Bóg przychodzi ze swoim pokojem, ze swoją pomocą i swoją wolnością. A więc to chciałem nam przypomnieć dzisiaj, przy okazji wolności, jaką mamy jako państwo, jako naród, po 100 latach tej wolności, 100 lat od odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Ciesząc się, że jesteśmy wolnymi ludźmi, że żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy spokój i mamy naprawdę bardzo wiele dóbr. My, chrześcijanie, mamy jeszcze większy i jeszcze ważniejszy powód do dziękczynienia Bogu, prawdziwą wolność, którą mamy w Chrystusie, która jest związana z tym, co nasz Pan Jezus Chrystus dokonał za nas, umierając na krzyżu, zmartwychwstając i posyłając swojego Ducha Świętego. Amen. Powstańmy do modlitwy.